przed nami ciąg dalszy przeglądu wydarzeń, który teraz zaczniemy od byłego prezesa MPK, który latami walczył o przywrócenie dobrego imienia. Krzysztof Wąsowicz ostatecznie został uwolniony od zarzutów i ma dostać odszkodowanie. Tak orzekł sąd apelacyjny. Skarb Państwa wypłaci mu prawie 280 tysięcy złotych odszkodowania i 250 tysięcy złotych zadośćuczynienia. W styczniu 2010 roku Wąsowicz został zatrzymany pod zarzutem łapówkarstwa i spędził w areszcie ponad 3 miesiące, a potem zaczęły się sądowe procesy. O co wtedy chodziło, przypomina Magdalena Dąbek.
Chodziło o podejrzenie niegospodarności wobec ówczesnego prezesa miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Łodzi przy okazji realizacji łódzkiego tramwaju regionalnego. Pracę MPK nadzorował wówczas były wiceprezydent Łodzi Włodzimierz Tomaszewski.
Przedsiębiorstwo, które realizowało wówczas projekt z wykorzystaniem środków unijnych, było w sytuacji boomu inwestycyjnego. Koszty realizacji tej inwestycji poszły o ponad 100-150 milionów wyżej niż pierwotnie kalkulowano przy przetargach. W związku z czym tutaj mieliśmy sytuację dyktatu wykonawców i pan Wąsowicz razem ze swoim zastępcą, mimo takiego wzrostu, doprowadzili do obniżenia tych ofert, powtarzali pięciokrotnie te przetargi i udało się zrealizować te projekty. To świadczyło o absurdalności tych doniesień.
W styczniu 2010 roku prokuratura zdecydowała aresztować Krzysztofa Wąsowicza pod zarzutem korupcji. Według śledczych prezes MPK miał dwukrotnie przyjąć łapówkę od osoby, która realizowała inwestycje dla łódzkiego przewoźnika. Krzysztof Wąsowicz spędził w areszcie ponad 100 dni, a wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. Następnie w dwóch kolejnych instancjach sąd uniewinnił go od zarzutu korupcji. Osobno to toczyło się postępowanie, w którym prezes MPK był oskarżany o ustawienie przetargu na łódzki tramwaj regionalny, wyłudzenie pieniędzy unijnych i wyrządzenie miejskiej spółce szkody majątkowej, a także przekroczenie uprawnień polegające na wprowadzeniu w błąd urzędników odpowiedzialnych za przyznawanie unijnego dofinansowania. W lutym 2017 roku wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Krzysztof Wąsowicz usłyszał wówczas wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Jedynie za wprowadzenie w błąd wspomnianych urzędników.
Cieszę się z tego orzeczenia, bo po tylu latach okazało się, że działałem w interesie spółki, że spółka odnosiła korzyści. Jeżeli bym dzisiaj miał podejmować decyzję, podejmowałbym ją dokładnie tak samo, bo nie było obowiązku przedstawiania tych informacji, które żąda Urząd Wojewódzki. Bo w takiej sytuacji to można byłoby mi oskarżyć o to, że nie podałem numeru swojego obuwia, kołnierzyka lub wszystkich innych rzeczy. I na pewno w tym zakresie będziemy składać apelacje.
Komentował wówczas wyrok oskarżony. Półtora roku później decyzję Sądu Okręgowego potwierdził Sąd Apelacyjny. Dziś ten wyrok jest już zatarty, bo minęło ponad 6 miesięcy od momentu zakończenia okresu zawieszenia.
Po aresztowaniu Krzysztofa Wąsowicza zupełnie załamała się jego kariera, co miało bolesne konsekwencje w jego życiu zawodowym i prywatnym. Za to Skarb Państwa wypłaci mu teraz ponad 500 000 zł. Łódzcy urzędnicy przedstawili plany budowy dróg rowerowych na przyszły rok. To półkilometrowy odcinek wzdłuż ulicy Obywatelskiej i przetargi na kolejne 2 ścieżki. I to wszystko. Organizacje rowerowe z przekąsem zauważają, że to i tak ambitne plany, bo w tym roku z zaplanowanych inwestycji udało się oddać raptem 75 metrów nowej drogi. A mija właśnie 10 lat, odkąd władze Łodzi podpisały kartę brukselską, przypomina Maciej Trojanowski.
Pół kilometra. Dokładnie taką długość będzie miała najbardziej ambitna inwestycja rowerowa w Łodzi zaplanowana na przyszły rok. Reszta prac w przyszłorocznym harmonogramie to prace projektowe, mówi Olga Kasyńska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Rozpiszemy przetargi na stworzenie 1,5-kilometrowej drogi wzdłuż Alei Sikorskiego oraz mierzący 1,6 km koci szlak, czyli trasę w okolicach Księżego Młyna.
Dla ścisłości trzeba jednak zaznaczyć, że w planach jest również wybudowanie dodatkowego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż Obywatelskiej przy okazji remontu tej ulicy. Jednak najprawdopodobniej ta inwestycja nie skończy się w przyszłym roku. Poza tym miasto chce stworzyć tzw. ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulicy Przybyszewskiego i Śmigłego Rydza. Ale mówimy tutaj bardziej o wpuszczeniu rowerzystów na chodniki niż o inwestycjach specjalnie dla nich. W sumie, jeśli dobrze pójdzie, to w przyszłym roku powstanie trochę ponad 1,5 kilometra infrastruktury dla rowerów. To i tak ambitnie, komentują sarkastycznie działacze organizacji rowerowych. Hubert Barański z Rowerowej Łodzi zwraca uwagę, że w tym roku z planowanych inwestycji udało się wybudować
75 metrów wzdłuż Kopcińskiego przy skrzyżowaniu z Jaracza. To jest wszystko, co było z zaplanowanych rzeczy zrobione w tym roku.
10 lat temu miasto Łódź zdecydowało się podpisać tak zwaną kartę brukselską. Była to jedna z pierwszych zrealizowanych obietnic wyborczych Hanny Zdanowskiej. Dokument zakładał, że w ciągu dekady na rowery zostanie przeniesione 15% ruchu w mieście. Czy ten cel udało się osiągnąć? Tego nikt nie potrafi nawet policzyć, wyjaśnia Wojciech Makowski, jeden z inicjatorów przystąpienia Łodzi do karty brukselskiej.
Nie ma porządnych danych. To jest takie przysłowie, że jeżeli chcesz czymś zarządzać, to badasz.
Bo ani wtedy, ani dzisiaj nie zmierzono, ilu łodzian i łodzianek wykorzystuje rower do codziennej podróży.
Miasto nie prowadzi dokładnych badań, możemy zatem mówić jedynie o wrażeniach. I tak, urzędnicy wrażenia mają pozytywne.
Więcej osób wybiera dzisiaj rower jako podstawowy środek transportu.
A ci, którzy na rowerach jeżdżą, wrażenia mają negatywne.
Ja byłem w bardzo wielu miastach, które mają dobrze zbadany ruch rowerowy, które wiedzą, ile tego jest. I więc no, widać, że to nie jest miasto, które ma 15% udziału rowerzystów w ruchu. To nie jest nawet miasto, które ma 7% udziału rowerzystów w ruchu.
Ale to tylko opinie i wrażenia, nie poparte żadnymi liczbami. Jedyne dane to te określające średni roczny przyrost infrastruktury rowerowej. W Łodzi to 13 kilometrów. Jak na tak duże miasto, to raczej słabo. Za to buduje się autostrada. Ku radości kierowców oddano do użytku węzeł Radomsko na budowie brakującego fragmentu autostrady A1. Węzeł łączy autostradę z drogą krajową nr 42. Mówił o tym na otwarciu łódzki rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.
To jest pierwszy węzeł, który będzie całkowicie funkcjonalny. Będziemy mogli już z niego korzystać, wjeżdżając na autostradę A1 i zjeżdżając z niej na wysokości Radomska.
Brakujący fragment autostrady A1 łączącej północ z południem kraju został podzielony na 5 odcinków budowy. 4 znajdują się w Łódzkiem, 1 na Śląsku. Obiekt w pobliżu Radomska należy do części łódzkiej, do tak zwanego odcinka C, zlokalizowanego między Kamieńskiem a Radomskiem. Dzięki oddaniu go do użytku mogło zniknąć tymczasowe rondo, które w tym miejscu usprawniało ruch. Poza tym na tym samym odcinku oddano do użytku nowych 6 km betonowej jezdni. Przełożenie ruchu połączyło je z pozostałą nową częścią.
Co oznacza, że właściwie na samym tym odcinku będziemy już mogli poruszać się betonową jezdnią.
Krzysztof Janachowski, dyrektor kontraktu firmy Strabag, dodaje, że prace idą zgodnie z planem.
Na dzień dzisiejszy mamy wykonaną kompletną lewą jezdnię autostrady A1. Częściowo tutaj w rejonie węzła jest wykonana prawa jezdnia. Tak jak widać na wyłączonym już odcinku prawej jezdni trwają roboty ziemne, wykonywane są przepusty, kolejne obiekty mostowe. Wiadukty już wszystkie mają pozwolenie na użytkowanie.
Na wszystkich odcinkach prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Najwcześniej ruszyły te na odcinkach od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego i od Radomska do granic województwa. Te najszybciej będą cieszyć zmotoryzowanych.
Będą gotowe mniej więcej za rok, czyli myślę, że na kolejne Boże Narodzenie na tych odcinkach autostrada będzie już w pełni gotowa. W dalszej kolejności będzie odcinek C. Jeżeli oczywiście nie będzie żadnych problemów obiektywnych, możemy przyjąć, że w 2022 roku wszystkimi czterema odcinkami łódzkimi powinniśmy pojechać.
I te optymistyczne zapowiedzi można potraktować jako prezent dla kierowców na tegoroczne święta, relacjonowała Monika Gosławska. Jeszcze o tym, że łódzkie hospicjum dla dorosłych, obiekt jakiego w Łodzi bardzo brakuje, powinno być gotowe wiosną przyszłego roku. To będzie pierwsza taka placówka także w regionie łódzkim. Budowa trwa wiele lat, ale w tym tygodniu postępom prac przyglądali się posłowie z łódzkiego zespołu parlamentarnego. Relacjonowała Dorota Matyjasik.
Hospicjum jest już prawie gotowe, choć jeszcze bez wyposażenia. Właściwie wszystko wygląda tak, jakby wystarczyło wstawić łóżka i można by przyjmować pacjentów. Ale jak mówi prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie, dr Aleksandra Ciałkowska-Ryż, jest jeszcze trochę pracy.
My jesteśmy na etapie takim, że prace wykończeniowe i no bardzo duża ilość rzeczy do poprawy. No bo jest dużo usterek, z wykonawcą mamy problem, ale no to są rzeczy, które w ciągu pół roku jesteśmy w stanie skończyć.
Sale są już gotowe, w każdej węzeł sanitarny. Podłączone też wszystkie instalacje. Specjalne miejsce na pielęgniarską dyżurkę, a także monitorowanie monitorowana sala intensywnego nadzoru. Po jednym z oddziałów oprowadzała Kinga Grzywacz ze stowarzyszenia.
Idziemy może do której sali. Zaproszę może tutaj. Są przestronne, mają dojścia do medycznych podłączeń, toaleta i też jest sala czteroosobowa, taka duża. Jest sala też taka z monitoringiem dla pacjentów w jeszcze gorszym stanie.
W hospicjum znajdzie pomoc 49 osób. Taka liczba figuruje we wniosku o unijne dofinansowanie, ale możliwości są większe. Wiele będzie zależeć od kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jeżeli byłoby zapotrzebowanie, to możemy, myślę, że na pewno mieć około 60 pacjentów i to w warunkach komfortowych.
Dalej przychodnia, poradnia medycyny paliatywnej, natomiast w drugiej części na pierwszym piętrze tak naprawdę miejsce dla administracji.
Jeżeli chodzi o kadrę, hospicjum już ma pracowników. To są lekarze i pielęgniarki, którzy pracują w hospicjum domowym prowadzonym przez stowarzyszenie.
Związane jest z hospicjum domowym, które będziemy nadal prowadzili, tak? Tak jak prowadzimy w tym zakresie, tylko będzie nieco więcej osób objętych opieką.
W hospicjum potrzebne jest jeszcze całe wyposażenie, czyli łóżka, szafki, stoliki, ale także sprzęt medyczny, urządzenia do rehabilitacji.
Dostawa sprzętu i wyposażenia jest planowana na początek 2021 roku. Wszystko, łóżka, pościel, sprzęt medyczny, aparatura, wszystko to, co było planowane w ramach projektu unijnego.
My mamy termin zakończenia inwestycji do końca marca.
Potem pozostaną jeszcze tylko prace na zewnątrz budynku, w tym urządzenie ogrodu, który sprawi, że to będzie piękne miejsce. A na koniec w naszym przeglądzie o tym, że w oknie życia w domu sióstr Urszulanek w Łodzi znów pojawiło się dziecko. Kolejny chłopiec. Wcześniej mały chłopczyk został tu pozostawiony w listopadzie. Przełożona domu sióstr Urszulanek w Łodzi Anna Reczko nie jest tym zdziwiona, bo to dla każdego niechcianego dziecka i tak jest najlepsze rozwiązanie.
Mnie nie dziwi, mnie bardzo raduje. Dlatego, że jest ocalone życie. To jest ponad wszystkie wartości. Poza tym to jest, myślę, też ogromna zasługa mamy i jej otoczenia. Ona sobie też sumienia nie obciąża, a daje życie i pozwala też innym się cieszyć, tym, którzy czekają na dziecko.
Tomasz Kobytowski, rzecznik Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Rzeczywiście ostatnie tygodnie dają jakiś sygnał, że tych dzieci jest więcej. Dwójkę dzieci Urszulanek, tydzień temu dziecko pozostawione w Pabianicach, choć myślę w trochę innych okolicznościach niż normalnie, bo zwykle do okien życia trafiają niemowlęta, dzieci, które są tuż po narodzeniu.
Jaki był już Józek, którego znalazłyście?
No cudny, to jest istny skarb. Tak go było pełno, bo był bardzo ładnie ubrany i w dwóch kocykach zabezpieczony. I nas też wzruszyło, że pomyślano też o takich pierwszej jego potrzebie. Oprócz ubrania miał pudełko mleka i w buteleczce już przygotowane mleko ciepłe.
Siostra nakarmiła?
Tak. Nakarmiła maluszka, kilka razy się domagał tego. Smoczkiem się nie chciał zadowolić. Pustym. Mądry chłopczyk.
Profesor Eleonora Bilawska Batorowicz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.
To może być związane z szeregiem bardzo różnych uwarunkowań, z którymi się wszyscy w tej chwili borykamy w związku z pandemią. Jest pewnie taką sytuacją, która zdrowiu psychicznemu osób nie sprzyja, więc to może być również taki sygnał, że w trudnych sytuacjach, kiedy ludzie tracą pracę i nie są w stanie utrzymać rodzin, podjęcie się opieki nad dzieckiem jest po prostu oceniane jako coś, czemu nie da się podołać.
Matka, która decyduje się donosić tę ciążę, za co trzeba być jej bardzo wdzięcznym i w całej tej tragicznej sytuacji myślę, że jest to jednak bohaterski czyn. Decyduje się zrobić krok więcej, czyli ochronić to życie, powierzyć to życie swojego dziecka opiece, która daje gwarancję, że ono trafi do rodziny.
Bardzo nie lubię tego określenia porzucone dziecko, tylko podarowane, przekazane właśnie z miłości, właśnie z miłości do dziecka.
To właśnie taki dźwięk informuje o dziecku w oknie życia. Jego pojawienie się w tym miejscu to rzeczywiście dowód miłości i troski ze strony matki i dobrze, że każda kobieta ma taki wybór. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie wydarzeń. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę, a za kilka minut Maciej Trojanowski i jego audycja samorządowa Łódzkie na Plus.